Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku opowiem o tym, jak sprawnie tworzyć treści marketingowe, a jednocześnie nie tracić na ich jakości. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. W tym odcinku powiemy sobie trochę o efektywności, sprawności tworzenia treści. Oczywiście, jak większość odcinków, powstał on na bazie pewnych rozmów, problemów moich klientów, ale też i tych problemów, które ja musiałem rozwiązywać, czy nadal muszę się z nimi w jakiś tam sposób mierzyć. Tworzenie treści. Efektywność, szybkość tworzenia treści z jednoczesnym utrzymaniem jakości. Jak zazwyczaj wygląda ten problem? Wielu klientów B2B, bo z takimi pracuję, mówi, że nie może prowadzić efektywnych działań marketingowych, ponieważ nie ma treści, po prostu nie ma tych treści za dużo. Mają stronę, mają jakiś materiał, jeden czy dwa, ale w toku naszych prac, rozmów o strategii marketingu, orientujemy się, że tych treści po prostu jest za mało. Szczególnie dotyczy to firm, które chciałyby na przykład wykorzystać marketing automation, które jest bardzo treściochłonne. I wtedy pojawia się właśnie ten problem. Kolejny etap tego problemu to jest taki, nie mamy treści, ale też i nie mamy za bardzo pomysłów na te treści. Niedawno właśnie miałem taką dyskusję, ktoś powiedział, ileż można pisać o tym naszym produkcie, tam nie ma nic takiego specjalnego. I tu jest pewien haczyk w tym stwierdzeniu. Zazwyczaj właśnie nie powinniśmy się skupić tylko na naszym produkcie, bardziej na pytaniach czy problemach, które ten produkt rozwiązuje i pytaniach, jakie wokół w ogóle tego zagadnienia mają klienci. Kolejny krok w tym pytaniu to też jest taki, nie mamy czasu na tworzenie treści. Tu jest oczywiście trochę ukryta też taka obiekcja, nie mamy czasu, to znaczy trochę nie mamy na to fokusu, trochę się na tym nie skupiamy. Ale załóżmy nawet, że tak jest, bo często zespoły marketingowe są po prostu bardzo małe, muszą zajmować się wieloma rzeczami i na te treści po prostu nie ma czasu, a dodatkowo jeszcze osoby, które mogłyby się tą wiedzą podzielić, czyli właśnie eksperci wewnętrzni, nie chcą się udzielać za bardzo w tworzeniu treści, bo obawiają się, że poświęcą na to zbyt dużo czasu, a dodatkowo będzie się wymagało od nich umiejętności, których oni nie mają, na przykład pisania, jakiegoś super eleganckiego wysławiania się i tak dalej. W związku z tym pojawia się też pewna taka pokusa zlecenia tego wszystkiego do agencji kontentowej. I agencje kontentowe to często jest dobry pomysł, tylko nie możemy im zlecić wszystkiego. Ja trochę o tym powiem, a potem skieruję was też do jednego z odcinków, gdzie dosyć szczegółowo omawiałem temat agencji kontentowych. Ale wróćmy w takim razie do spisu treści naszego podcastu. W skrócie dziś opowiem o tym, jak skutecznie, szybko planować treści, jak je szybciej produkować i jak je reformatować, czyli wykorzystywać ponownie to, co już raz stworzyliśmy. Najistotniejszym elementem zwiększenia skuteczności naszej efektywności, produktywności naszej przy tworzeniu treści, to jest planowanie. Dlaczego? Znowu, ja to już widzę w praktyce. Bardzo często jest tak, że w firmach, gdzie nie ma tych treści dużo, pierwsza rzecz, o jaką pytam, to jest jakiś plan, jakiś pomysł. I tego pomysłu nie ma, tego planu nie ma. Treści są tworzone ad hoc. Komuś wpada pomysł do głowy, wszyscy się zbierają. Często jest tak, że potem się orientują, że to strasznie dużo czasu zajmuje i my tego czasu nie mamy, więc odkładamy to. Czasem handlowiec wpada na jakiś pomysł, bo na przykład klient go o coś zapytał albo konkurencja coś zrobiła. I to jest takie szarpanie się. To bardzo dużo energii spala. Dosyć dużo konfliktów też na tej bazie powstaje, bo handlowcy by chcieli szybko, marketing tego szybko nie może zrobić. Ponieważ nie ma planu, to nikt nie wie, co się będzie działo i ten marketing znowu trafia pod pręgierz. Takie właśnie działania ad hocowe to jest najgorsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. A z drugiej strony wszyscy boją się planować treści, bo boją się, że to samo planowanie zajmie strasznie dużo czasu. Ja muszę powiedzieć, że ponieważ zajmuję się zawodowo planowaniem strategii treści, to często zdarza nam się, że cała strategia treści powstaje w 2 albo 3 dni. Tylko trzeba na tym się skupić, trzeba się odpowiednio przygotować. My dostarczamy jakąś tam metodykę, która się sprawdza dobrze zarówno w małych, jak i w dużych firmach. Powstaje plan, tworzenia treści, a potem już możemy go podzielić na, przekazać wykonawcom, między innymi też możemy go zlecić na zewnątrz, ale właśnie ten plan jest kluczowy, żeby on powstał w organizacji, a nie na zewnątrz organizacji, bo po prostu inaczej to nie będzie nasza strategia treści. Więc pierwsza rzecz to jest planowanie. No, najpierw dobrze byłoby wiedzieć tak naprawdę, co interesuje naszych klientów. I mimo, że to się wydaje takie oczywiste, to zdecydowana większość firm, z którymi ja miałem do czynienia, tworzy treści z perspektywy swojej. To znaczy, co my mamy do powiedzenia? Co byśmy chcieli, żeby klient usłyszał? Co byśmy chcieli, żeby klient wiedział? Oczywiście, to jest istotne. Tylko tyle, że w ten sposób nie zainteresujemy klienta, bo klienci zazwyczaj stykają się z naszymi treściami w taki sposób, że coś tam sobie czytają. Gdzieś tam trafia do nich jakiś materiał na LinkedInie, YouTubie, czy Facebooku, czy na jakiejś stronie internetowej. I to musi zwrócić uwagę tej osoby. Co zwraca uwagę tej osoby? Coś, co w jakiś sposób nawiązuje do problemów, pytań, rzeczy, o których ta osoba myśli. Zazwyczaj ci ludzie nie myślą o naszych produktach, nawet jeżeli one są naprawdę super. Oczywiście jest jakiś niewielki procent ludzi, którzy już są na etapie wyboru produktów i do nich możemy trafić, ale pamiętajcie, że wtedy trafimy, zawężamy sobie to nasze pole oddziaływania do kilku procent, 4-5% osób, do których my w ogóle możemy dotrzeć, to będą osoby, które w ogóle będą otwarte na nasze stwierdzenia, więc cała reszta to będzie spalona energia. Nie warto tego robić. Oczywiście warto jest produkować również tego typu treści, ale nie zapominać o tych treściach, które, jak to mówią marketerzy, są na górze lejka, czyli tych, które przyciągają właśnie tym, że dotyczą tematów, które interesują klientów. Teraz skąd wiedzieć, co interesuje klientów? Oczywiście znowu ja w tym podcaście już nieraz o tym mówiłem, podlinkuję Wam oczywiście te odcinki, które dotyczą właśnie analizy procesu decyzyjnego, planowania treści i tak dalej, więc nie będę w to wchodził, bo warto sobie to tak na spokojnie przesłuchać, ale będziecie mieli linki w opisach. Natomiast no, ja polecam zawsze najprostszą strategię. Zbieraj pytania klientów. Pytaj handlowców, o co pytają klienci. Proś ich o przesyłanie tych pytań. Lub ankiety. Wypytuj klientów. Przeglądaj fora, przeglądaj dyskusje. Jeżeli organizujecie webinary, piękny materiał do właśnie zadawania pytań, zbierania odpowiedzi, zbierania tych pytań właśnie na czacie, które klienci zadają w taki sposób nieustrukturyzowany. I to nam daje doskonałą orientację na temat tego, co tak naprawdę tych ludzi interesuje. Zazwyczaj jesteśmy zaskoczeni tym, jak podstawowe pytania klienci zadają. Jesteśmy zaskoczeni dlatego, że działa tak zwana pułapka wiedzy. Nam się wydaje, że pewne rzeczy są już oczywiste. One są oczywiste dla nas, a nie dla naszych klientów, którzy nie muszą tak naprawdę się na wszystkim znać, nie żyją tymi produktami, tymi rozwiązaniami, które my oferujemy. Więc samo posiadanie planu, potem znajomość tego, co interesuje naszych klientów. Kolejny wymiar planowania, bardzo ważny, to jest rozplanowanie sobie fraz kluczowych, czy tak zwanych tematów. W Google w SEM coraz istotniejsze jest właśnie skupienie się na pewnych zagadnieniach. Już nie musimy, oczywiście frazy kluczowe są jakby realizacją, że tak powiem, zagospodarowania tych tematów, ale planując, warto myśleć nie tylko o samych frazach kluczowych, co o pewnych zagadnieniach. Na przykład w mojej działalności dla mnie bardzo istotnym tematem jest na przykład marketing automation, B2B marketing, generowanie leadów, inbound marketing. I to są te tematy, o których ja staram się pisać, tworzyć treści jak najwięcej, po to, żeby właśnie osoby, które szukają tych treści, no, znalazły moje materiały. I wokół tych tematów ja tworzę różnego rodzaju takie treści grube, zbiorcze. Będę też o tym mówił. Pillar page, webinary, e-booki, książki i tak dalej. Ale właśnie istotne jest to, żeby starać się być widocznym w pewnych konkretnych bardzo obszarach tematycznych. Czyli nie tylko w frazach związanych z produktem. Na przykład jeżeli nie wiem, ktoś ma jakieś usługi finansowe, to oczywiście powinien się pozycjonować na frazy związane z tego typu produktami, ale też z problemami, które te produkty rozwiązują. I oczywiście trzeba być sprytnym. Zazwyczaj warto jest też skorzystać z pomocy agencji SEO, żeby dobrać odpowiednie słowa, no żeby to nie były słowa, na które się pozycjonują wszystkie banki i bardzo trudno będzie tam się chociażby wybić. Takim narzędziem, z którego my korzystamy do właśnie rozplanowania tych treści, jest matryca strategii treści. Znowu podlinkuję Wam materiał o tym, jak się ją tworzy, ale generalnie to jest taka tabela, która zawiera pewien opis podstawowy treści, jakie mają powstać i te treści są przypisane do poszczególnych etapów procesu decyzyjnego klienta. Dzięki temu my, po zakończeniu takiego właśnie warsztatu, który trwa zazwyczaj kilka godzin, czasami kilkanaście, jeżeli jest to rozbudowana organizacja, mamy już pewien pomysł na przekaz dla klientów, konkretnych klientów, w konkretnych grupach docelowych, na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego. I dzięki czemu te treści nie są tylko treściami takimi niezależnymi od siebie, ale tworzą też pewien ciąg, tak zwany lejek. Dzięki czemu jeżeli klient na przykład trafi na nasze treści na blogu, to jest spora szansa, że on pójdzie dalej. Na przykład pobierze lead magnet, czyli jakiś e-book, zapisze się na webinar, przyjdzie na YouTube'a, posłucha podcastu i dzięki temu, że te treści prowadzą go wzdłuż tego lejka, jest o wiele większa szansa, że on będzie z nami, będzie z naszych treści korzystał, przechodząc przez poszczególne etapy procesu decyzyjnego, no i wreszcie coś od nas kupi. Ja planując treści, staram się używać takiej metody tak zwanych kamieni milowych. Co to znaczy? My nie tworzymy wielu treści o takich drobnym oddziaływaniu, raczej tworzymy takie duże, można powiedzieć, formaty treści. Co mam na myśli? Na przykład dużo efektywniej jest tworzyć treści na bazie takich wielkich właśnie tematów. Na przykład webinar o marketing automation, konferencja marketingowa, którą można zorganizować, pinar page, czyli taka długa strona, długi przewodnik. Dzięki temu my się skupiamy na pewnym zagadnieniu, tworzymy treści, które są bardzo takie intensywne, rozbudowane, a to nam daje potem możliwość wielokrotnego wykorzystania tych treści. Czyli właśnie to, co mówiłem, czyli skupienie się na dużych wątkach tematycznych. Powiedzmy, że w moim przypadku będzie to marketing automation, content marketing, generowanie leadów i pod każdy z tych tematów tworzę grube, te rozbudowane formaty treści. Na przykład mam webinary na każdy z tych tematów, mam e-booki na każdy z tych tematów, mam różne materiały wideo, czasami kursy i tak dalej. Oczywiście nie tworzyłem tego w tydzień, to jest efekt kilku lat pracy, ale chcę wam powiedzieć, że warto jest właśnie w ten sposób sobie tą pracę planować, żeby powstawały takie właśnie kawałki treści wagi ciężkiej, bo to nas potem pozycjonuje bardzo mocno. Posiadanie takich materiałów ułatwia nam reformatowanie, ułatwia nam też pozycjonowanie samo w sobie. Na przykład taki pillar page, czyli taka rozbudowana strona na dany temat, to jest materiał, który bardzo lubią roboty indeksujące Google'a. Pozostałe treści, które tworzymy, krążą niejako wokół tych kamieni milowych, wokół tych dużych, grubych, rozbudowanych kawałków treści i albo powstają na bazie tych treści, czyli rozbudowują, uszczegóławiają jakieś zagadnienie, albo są reformatem, tak naprawdę są efektem recyklingu, czyli na przykład ze strony internetowej powstaje kawałek e-booka albo e-book, który zbiera jakieś treści z różnych naszych pillar page'y i są też treści, które to oczywiście promują, czyli każda z tych treści pomocniczych, dodatkowych będzie promowała tą naszą treść główną. Oczywiście celem jest to, żeby klient, który trafi na tą rozbudowaną stronę, był z nami, to znaczy zrobił kolejny krok, czyli wszedł na kolejny link, pobrał kolejny materiał, zapisał się na webinar. Chcemy, żeby klienci tą ścieżkę decyzyjną przechodzili z nami. Czyli w etapie planowania bardzo ważne jest to, żebyśmy my znali te tematy, które są dla klientów istotne i stworzyli, zdefiniowali sobie 3, 4, być może 5, jeżeli jesteśmy większą firmą, takich właśnie kluczowych zagadnień i dla każdego z tych zagadnień stworzyli jakiś bardziej rozbudowany format treści. Powiedzmy, że artykuł jakiś gruby, albo jakiś e-book, albo właśnie jakiś pillar page. Dzięki temu w każdym z tych zagadnień my będziemy po pierwsze już się lepiej pozycjonowali, ponieważ ten materiał będzie po prostu większy. Po drugie będziemy mogli wielokrotnie te treści wykorzystywać. I ja za chwilę o tym wielokrotnym wykorzystaniu jeszcze powiem, bo jestem dużym orędownikiem tego recyklingu treści. Drugi element. Oprócz samego przekazu, samej treści, ważny też jest format. Ja zazwyczaj doradzam, żeby wybierać, nie tworzyć treści w zbyt wielu formatach. To jest taki duży błąd związany właśnie z produktywnością. To znaczy, jeżeli my tworzymy treści w różnych formatach, to zawsze się uczymy, zawsze jesteśmy na początku nauki. Zazwyczaj w małych organizacjach po prostu to nie działa. I ja oczywiście rozumiem, że czasem trzeba poeksperymentować, ale to eksperymentowanie powinno się skończyć w którymś momencie i powinniśmy sobie ustalić kilka, na początku niewiele formatów treści, w których chcemy te trasy treści publikować. Teraz co warto wziąć pod uwagę, wybierając ten format? Po pierwsze, no preferencje naszych odbiorców, czy oni raczej wolą czytać, czy wolą słuchać, czy wolą jeździć na przykład. No, rozwój podcastów pokazał nam, jak bardzo wiele osób ceni sobie możliwość posłuchania jakichś tam treści. To nie znaczy, że one nie oglądają, ale jest też wiele osób, które no, na przykład często przedstawiciele handlowi, przedstawiciele medyczni spędzają wiele czasu w samochodzie, prowadząc auto, no nie będą oglądali wideo w tym czasie. Nie chcielibyśmy, żeby to robili. Więc dla nich ten format audio będzie bardzo fajny, ale to też nie jest idealny format. Ten format się trudniej promuje na przykład. I to jest drugi punkt, który trzeba wziąć pod uwagę. To znaczy, jakie formaty łatwo się promują? No, w tej chwili rządzi wideo, wiemy o tym, prawda? Więc jeżeli tylko nasza publiczność, nasi odbiorcy cenią sobie wideo, no to powinniśmy jakąś formę wideo zaproponować. Oczywiście tych rodzajów materiałów wideo też jest bardzo dużo. Nie będę dziś wchodził w szczegóły, chociaż będę trochę mówił o webinarach, więc tam do tego dojdziemy. No i trzeci element to są nasze kompetencje, to znaczy co my potrafimy zrobić. Co, w jakim formacie dobrze się czują nasi eksperci. Czy oni potrafią występować przed kamerą, czy oni ewentualnie preferują jakiś bardziej taki intymny format, powiedzmy audio, nagranie wywiadu, który potem jest przerobiony na treść. No musimy to ocenić, bo jeżeli my się uprzemy na wideo, ale nasi eksperci tak naprawdę nie będą się w tym czuli dobrze, to znajdą każdą wymówkę, żeby do tego wideo nie doszło po prostu. Więc trzeba tych ludzi obserwować. Niektórzy świetnie sobie radzą właśnie z takimi formatami audiowizualnymi. Handlowcy, którzy prowadzą prezentacje, zazwyczaj sobie dobrze radzą, chociaż zdarza się też, że w momencie, kiedy taki handlowiec widzi włączoną kamerę, to tam gardło ściska. Czasem odrobina treningu pomaga, czasem trzeba znaleźć inny format. Ja zauważyłem właśnie, że w przypadku introwertyków, ludzi, którzy nie lubią zamieszania wokół siebie, dobrym pomysłem jest przeprowadzanie z nimi takiego wywiadu, który jest nagrany na dyktafon, a potem ktoś to przerabia na tekst, redaguje. Warto tutaj skorzystać właśnie z pomocy albo agencji kontentowej, albo osób, które mają doświadczenie dziennikarskie, bo sam flow tego wywiadu, sama jakość tego materiału będzie o wiele lepsza, jeżeli zrobi to ktoś, kto się zna na prowadzeniu wywiadów jako dziennikarz, nie jest takim klasycznym copywriterem. Więc dobranie odpowiedniego formatu i zawężenie tych formatów spowoduje, że my będziemy bardziej produktywni, ponieważ nie będziemy się ciągle tych formatów uczyli, czyli w którymś momencie staniemy się mistrzami. Ja sam wiem, jak to działa w momencie, kiedy uruchamiamy nowy format. Jak mniej więcej tak co rok, co półtora roku wprowadzamy nową formę. Tak kiedyś uczyliśmy się webinarów, potem uczyłem się podcastów. No teraz niedługo kolejny format, o którym już być może za chwilę usłyszycie, to jest zawsze ścieżka nauki. Zawsze są błędy, zawsze są niedociągnięcia. Nigdy nie jestem zadowolony z tych pierwszych odcinków i no niestety takie jest. Ale ponieważ tych formatów nie ma zbyt dużo, to dosyć szybko nabieram pewnej sprawności i oczywiście szybciej mi to, mniej czasu mi to zajmuje, szybciej mi to wychodzi, ale też i ta jakość jest lepsza, w związku z tym zadowolenie, satysfakcja jest większa, nie tylko moja, ale i odbiorców, więc formaty się przyjmują, ale właśnie one się przyjmują dlatego, że nie eksperymentujemy ze zbyt dużą ilością formatów, do czego i Was serdecznie zachęcam. Trzeci obszar, gdzie można bardzo przyspieszyć tworzenie treści, to jest research, to jest zbieranie materiałów. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Bo ja zazwyczaj zauważam coś takiego, że research zaczyna się wtedy, kiedy my chcemy, mamy jakiś plan na wyprodukowanie jakiejś treści. I oczywiście można tak działać, tylko że wtedy, jeżeli mamy na przykład pomysł na jakiś webinar i wtedy dopiero zaczniemy robić research, no to mi jakiś czas na research, nie wiem, 2 tygodnie i potem te treści z researchu trzeba przerobić i tak dalej. Strasznie dużo czasu zajmuje. Ja proponuję Ci inną metodę, którą też od jakiegoś czasu zacząłem sam stosować i zauważam rzeczywiście dosyć duży przyrost produktywności. Ja prowadzę ciągły research. Co to znaczy? To znaczy, że ja mam wybranych tych kilka tematów, obszarów tematycznych, w których chcę tworzyć treści. No, wspominałem. Content marketing, digital marketing, marketing automation, oczywiście w obszarze B2B, generowanie leadów, integracja marketingu i sprzedaży. I staram się regularnie po prostu pochłaniać nowe materiały. Czy to są książki, artykuły, jakieś wypowiedzi na LinkedInie, podcasty, newslettery i tak dalej. Mam specjalną bazę materiałów, która jest stworzona według takiej metodyki Second Brain. Być może zwróciłeś uwagę, coraz bardziej popularna staje się taka metoda, która nazywa się Zettelkasten, czyli metoda tworzona przez jednego z bardzo produktywnych naukowców niemieckich, jeszcze w latach 70. bez komputerów, ale on był w stanie naprawdę napisać kilkadziesiąt książek i napisać kilkaset artykułów naukowych o bardzo wysokiej jakości, właśnie dlatego, że cały czas je pisał, cały czas je tworzył. W praktyce jak to działa? Czyli jeżeli na przykład czytasz książkę, ja preferuję wtedy czytanie takich książek na Kindlu. Dlaczego? Ponieważ mogę sobie zaznaczać. Zaznaczam sobie ważne fragmenty, które chciałbym potem w jakiś sposób wykorzystać. Jest takie narzędzie, które nazywa się Readwise, do którego można wyeksportować wszystkie zaznaczenia z książek, które czytasz na Kindlu, i one, już tylko te zaznaczenia i twoje ewentualne notatki zostają w tym Readwise. Możesz je potem przejrzeć, skatalogować, otagować. Następnie to, co już wybrałeś, trafia do takiego systemu, który nazywa się Notion. To jest system do robienia notatek. Jest tych systemów kilka, ja ci podlinkuję jeszcze konkurencję Notion. Ja akurat korzystam z Notion, bo jakoś bardzo mi pasuje, ale są też bardziej wyspecjalizowane narzędzia do tego. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ ja potem te wszystkie ważne elementy mam w jednym miejscu, w jednej bazie, odpowiednio otagowane, odpowiednio opisane. I w momencie, kiedy widzę, że jakichś materiałów na dany temat mam dużo, to automatycznie mogę przystąpić do tworzenia treści. Czyli na przykład, jeżeli przeczytałem, nie wiem, 3 książki o marketing automation, przesłuchałem kilka podcastów, bo co ważne, to narzędzie Readwise, też wam podlinkuję link, zbiera też informacje, które możesz wysłać z podcastu anglojęzycznego, niestety na razie tylko, to ja już nie muszę szukać tych treści. Ja mam wybrane te fragmenty, oczywiście z odpowiednimi linkami, i mogę przechodzić do tworzenia materiału. To jest nieprawdopodobne, jak bardzo przyspiesza to tworzenie treści, szczególnie wtedy, kiedy potrzebujesz tworzyć te treści regularnie. Podobnie jest też z artykułami. Wszelkiego rodzaju artykuły na stronach www. W moim przypadku ja je sobie eksportuję do aplikacji Pocket. Konkurent Instapaper w zasadzie ma te same funkcje. Jakoś dla mnie mi działa trochę lepiej Pocket. Mniej jest błędów w tym eksporcie. Pocket to jest taka aplikacja, która jest takim twoim zbiorem kolekcji artykułów. Możesz je sobie zostawić na później, otagować, oznaczyć, ale też możesz je znowu oznaczać, zaznaczać, czyli jakby zakreślać markerem. Tak samo jak w aplikacji Kindle. I tak samo jak w aplikacji Kindle, te zaznaczenia razem z moimi notatkami ewentualnymi lądują znowu w Readwise, który przesyła te notatki do mojego systemu właśnie notatek, czyli Notion. I dzięki temu, niezależnie od tego, z jakiego źródła mam materiały, mam moje notatki, one wszystkie trafiają w jedno miejsce, są otagowane i mogę sobie obserwować, jak wiele mam materiału na dany temat i czy już mogę zacząć pisać. Co ważne, im więcej, im dłużej to robicie, tym więcej pomysłów na artykuły wam wpada, tym więcej też pewnych inspiracji, pewnych zapożyczeń. Z jednego artykułu możecie sobie wyciągnąć różne materiały. Jedną notatkę, jedną myśl, którą zaznaczyliście, możecie wykorzystać w kilku materiałach. Im dłużej to stosujecie, tym działa ten oczywiście efekt kuli śnieżnej, tym bardziej jest to skuteczne. Podlinkuję wam też książki, które opisują tą metodykę, tak żebyście na spokojnie mogli słuchać dalszej części tego podcastu i nie zastanawiać się, jak to w praktyce działa. A działa rzeczywiście bardzo dobrze, pod warunkiem, że oczywiście zajmujecie się właśnie tworzeniem treści. Czwarty obszar zwiększenia produktywności to jest recycling. Ja jestem dużym fanem recyklingu treści, czyli ponownego wykorzystania treści. Natomiast im dłużej zajmuję się tym zagadnieniem, tym bardziej doceniam rolę planowania tego recyklingu. To znaczy, to nie działa tak, że jakakolwiek treść, typu na przykład webinar, może być z powodzeniem potem przerobiona do, nie wiem, na artykuł. To byłoby zbyt piękne. Wymaga to planowania. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, jeżeli ja wiem, że mój webinar ma być przerobiony na przykład na, nie wiem, 5 krótszych materiałów wideo, albo na jakieś materiały tekstowe redakcji, to ja muszę bardzo dbać o strukturę tego webinaru. Ja kilka razy podejmowałem się albo obserwowałem takie próby przerobienia właśnie różnych webinarów na tekst i tam, gdzie nie było tej struktury, było to po prostu dramatycznie trudne i czasami osoby, które się tym zajmowały, po prostu rezygnowały z tego zlecenia, mówiąc, że nic z tego nie będzie. Tak rzeczywiście było. Więc jeżeli chcecie skutecznie recyklingować wasze treści, czyli przerabiać je na inne formaty, to trzeba myśleć o tym już z góry. Ja nieprzypadkowo wspominam o webinarze, ponieważ uważam, że to jest najefektywniejszy format, jeśli chodzi o recykling. Mamy też specjalny odcinek o recyklingu treści, to jest odcinek 22 w tym podcaście, więc zachęcam Was do jego odsłuchania, oczywiście link też będzie w opisie. Ale webinar ma tą zaletę, że po pierwsze, stosunkowo łatwo jest znaleźć osobę, która taki webinar poprowadzi. Dlaczego? Ponieważ to przypomina prezentację. Czyli jeżeli nasi handlowcy albo eksperci, product managerowie często prowadzą prezentację, to stosunkowo łatwo jest ich namówić do tego, żeby oni też poprowadzili webinar. Oczywiście są pewne rzeczy techniczne, których się trzeba nauczyć, ale istota jest bardzo podobna. Prezentuje jakąś myśl. Oczywiście warto jest zadbać o to, żeby ta prezentacja była zwięzła, miała dobrą strukturę, była atrakcyjna, była przede wszystkim przydatna, jeśli chodzi o treść. I teraz, jeżeli już mamy ten webinar nagrany, to my możemy z niego naprawdę wiele formatów wyprowadzić. No, pierwszy podstawowy to jest samo nagranie tego webinaru, czyli już materiał do odtworzenia ponownego, czyli pierwszy format. Potem to mogą być fragmenty, czyli jeżeli mamy dobrą strukturę takiego webinaru, to ona pozwala nam na pocięcie niejako tego nagrania na mniejsze fragmenty. Jeżeli zadbaliśmy o audio, o dźwięk, o jakość dźwięku i ta prezentacja nie wymaga odnoszenia się do treści wizualnych, to możemy spokojnie z tego zrobić materiał audio, na przykład podcast. Czyli ktoś, kto będzie sobie potem jechał samochodem, biegał, nie wiem, mył naczynia, może sobie te materiały odsłuchiwać. Webinar też można przeformatować na tekst. Są firmy, które się w tym specjalizują. Ja powiem Wam z praktyki, że takie przeformatowanie takiego godzinnego webinaru do tekstu, takiego jeszcze nie zredagowanego, to jest około 220-250 zł. I znowu 300-400 zł, czasem 500 na przeredagowanie tego materiału, na coś, co się da czytać. Tutaj oczywiście jest kwestia jakby poziomu trudności, jakości tego materiału i tak dalej, ale to jest ten rząd wielkości, więc z drugiej strony za te pieniądze dostajemy około 30, czasami 40 paru tysięcy znaków tekstu. Więc 30 par tysięcy znaków tekstu to jest naprawdę gruby e-book, to jest 20 kilka, czasami 30 kilka stron artykułu albo kilka artykułów po na przykład kilka albo kilkanaście stron. Więc z jednego webinaru my możemy mieć materiał na naprawdę kilka miesięcy pracy potem. Właśnie publikację treści w formacie krótkich materiałów wideo, publikacja całego nagranego webinaru, publikacja materiałów tekstowych, czy właśnie stworzenie tego tak zwanego pillar page'a na dany temat. Dlaczego ja tak lubię webinar? Ponieważ on właśnie rozwiązuje nam sporo tych problemów związanych z brakiem czasu ekspertów. Wystarczy, że namówimy eksperta na poprowadzenie dobrego, jakościowego webinaru. Cała reszta pracy może być rzeczywiście wyoutsourcowana. To znaczy możemy to zlecić na zewnątrz, ponieważ osoby, które będą się zajmowały tworzeniem tych materiałów, mają już bardzo intensywny treściowo wsad. To znaczy mają audio, mają wideo, mają często jakieś materiały dodatkowe do tego webinaru. Więc jest duża szansa, że to, co zrobią, będzie jakościowe, będzie odpowiednio, będzie miało wartość dla naszych odbiorców. Drugim takim formatem, który często wykorzystujemy właśnie w przypadku, kiedy te osoby, które dostarczają wiedzy, no, nie potrafią albo nie chcą prowadzić webinaru, albo my nie potrafimy tego zorganizować, to jest wywiad. Tutaj zachęcam rzeczywiście do tego, żeby ten wywiad był prowadzony przez kogoś, kto ma doświadczenie w prowadzeniu wywiadów, bo to znacząco podnosi jakość takiego materiału. Tutaj, mówiąc wprost, osoby, które są dziennikarzami albo mają doświadczenie dziennikarskie, najlepiej się sprawdzą. Nie tylko jeśli chodzi o samo poprowadzenie tego wywiadu, ale też potem przerobienie go na tekst, bo te osoby żyją z tego albo żyły z tego, że bardzo szybko musiały tworzyć ciekawe historie na bazie wywiadów. Więc jeżeli mamy takie osoby, które potrafią kilka wywiadów przeprowadzić z naszymi ekspertami, to potem bardzo szybko dostaniemy zazwyczaj dobrej jakości materiały tekstowe, które możemy przerobić albo opublikować jako artykuły, jako e-booki, jako treści właśnie pisane. Tak jak mówiłem, w 22 odcinku naszego podcastu mówimy o recyklingu treści, o samych webinarach też mówimy i oczywiście podlinkuję Wam tutaj odpowiedni odcinek. Piąta taktyka, piąty sposób, który widzę, że nie tylko u mnie, ale też u klientów, którym to doradzałem, czy w których to wprowadzałem, przynosi dosyć duże efekty, jeśli chodzi o zwiększenie produktywności, to tak zwana produkcja skupiona. Czasami inżynierowie mówią produkcja wsadowa. Co to znaczy? To znaczy, że skumulujemy produkcję treści na przykład w 2 dni albo w 1 dzień, tak zwany dzień kontentowy. I nagrywamy na przykład kilka odcinków podcastów, kilka webinarów, kilka jakichś innych formatów. Szczególnie właśnie te formaty takie nagrywane, właśnie audio, wideo, one ma duży sens skupianie tego w jednym dniu, dlatego że często tak, łatwiej jest nam wynająć sprzęt, wynająć nam, nie wiem, agencję kogoś, kto się tym profesjonalnie zajmuje, skupić uwagę naszych ekspertów merytorycznych, kiedy oni są rzeczywiście wyjęci na te kilka godzin na nasze potrzeby raz, powiedzmy, w miesiącu, czy raz na dwa miesiące, a nie na przykład co tydzień na dwie godziny. Łatwiej jest nam to zaplanować. Trudniej się z tego wycofać, skoro już mamy zaplanowany ten dzień kontentowy i łatwiej jest utrzymać pewną regularność. Więc ja bardzo zachęcam do takiej właśnie produkcji tak zwanej wsadowej. Sam to wprowadzam u siebie w tej chwili. Często właśnie podcasty w ten sposób produkuję, chociaż nie zawsze. I dzięki temu mam 2, 3, czy 4 odcinki nagrane jednego dnia i potem mogę sobie przez kilka tygodni już spokojnie działać. Nie muszę co tydzień być na przykład w studiu, nie muszę mieć ze sobą sprzętu do nagrywania tego podcastu. 6. taktyka to są treści partnerów. Tak zwany guest blogging. Bardzo często firmy, które z nami współpracują, podwykonawcy, firmy, które mają produkty komplementarne, też mają swoje zasoby treściowe. Dlaczego nie skorzystać z pomocy osób, które mogą coś napisać, co nie tylko promuje ich produkt, ale też i nasz produkt? Bardzo efektywna metoda. Oni dostają dodatkowe miejsce do promocji swojej czy marki osobistej, czy właśnie produktu, a my mamy content, który możemy wpleść i pokazać inną perspektywę. I znowu, jeżeli będziemy promowali te treści w mediach społecznościowych, to być może też trafimy od razu do szerszej grupy, ponieważ osoba, która jest autorem tego tekstu, na pewno pochwali się tym, chociażby na LinkedInie, że napisała taki materiał, oznaczy nas, my oczywiście też u siebie publikujemy, oznaczamy tą osobę, mamy szansę dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Jeżeli robimy to regularnie, to jest to bardzo fajna metoda na to, żeby rzeczywiście poszerzać tą grupę odbiorców. To mogą być oczywiście partnerzy, mówię o osobach, które tworzą te treści, firmy partnerskie, ale też i eksperci zewnętrzni. Tutaj oczywiście kwestia zawsze pozyskania, rozliczenia, już to zostawiam niektórym zależy rzeczywiście na dotarciu do nowej grupy klientów, inni będą oczekiwali wynagrodzenia. Obie metody mają swoje plusy i minusy. Przy modelu takim związanym z wynagrodzeniem zazwyczaj taka osoba jest dużo bardziej zdyscyplinowana, dotrzymuje terminów, łatwiej jest, że tak powiem, mieć kontrolę nad samym procesem, więc nie unikajcie tematów związanych z płaceniem za tworzenie treści, ponieważ mamy nad tym większą kontrolę. Możemy pewnych rzeczy wymagać. Chodzi mi o jakość, nie tyle o samą tematykę. 7. taktyka. To już o tym trochę wspomniałem, to są wywiady. Wszelkiego rodzaju wywiady z ekspertami wewnętrznymi, zewnętrznymi, wywiady szczególnie audio, jeżeli macie takie kompetencje, wideo jak najbardziej też, można robić niejako przy okazji, na przykład przy okazji targów, konferencji, spotkań. No, w tej chwili wiele osób już nauczyło się korzystać z różnych Zoomów, Webexów, Teamsów, więc możemy te wywiady prowadzić zdalnie. Jest też pewna otwartość na takie materiały wideo, chociażby tworzone przy pomocy Zooma, czy Teamsa, czy Webexa. One mają troszeczkę niższą jakość niż taki profesjonalny wywiad nagrany dobrymi kamerami, ale jeżeli zadbamy o takie podstawy, to absolutnie da się to oglądać. Ja też często korzystam z tego typu formatu. Wywiad ma ten plus, że to jest pewna dynamika, jest pewna rozmowa. Łatwiej jest nam też pozyskiwać trochę zewnętrzną perspektywę, więc jeżeli obawiacie się, że to, co macie do przekazania, już przekazaliście i trochę brakuje pomysłów na poszerzenie, to właśnie wywiad jest dobrym pomysłem, bo tam zawsze pojawi się jakiś nowy wątek, który zaciekawi naszych odbiorców. 8. taktyka, ostatnia w tym podcaście, to jest praca z agencją kontentową. Znowu, ja nagrałem cały odcinek na temat tego, czy warto korzystać z usług agencji kontentowej. To jest odcinek 78. Zapraszam Was do odsłuchania, bo tam oczywiście dużo bardziej szczegółowo do tego nawiązuję, ale dostałem po tym odcinku trochę feedbacku, głównie od agencji kontentowych, które, mówiąc szczerze, tak trochę się obraziły na mnie w momencie, kiedy powiedziałem o tym, że większość agencji nie radzi sobie ze strategią treści. Podtrzymuję to stwierdzenie. Być może są takie, które naprawdę są w tym dobre, ale to jest moim zdaniem raczej wyjątek od pewnej reguły. Ja uważam, że plan treści, strategia treści musi być opracowany wewnątrz firmy. Oczywiście my możemy sobie pomóc, zatrudniając agencję kontentową czy agencję konsultingową. Ja na przykład zajmuję się właśnie tym planowaniem treści, to jest jeden z elementów budowania strategii marketingowej. Ale większość agencji kontentowej nie ma tych kompetencji. Nie oszukujmy się, po prostu tak jest. Natomiast mają inne kompetencje, mają dobre kompetencje produkcyjne, Czyli jeżeli my już mamy plan, naszą strategię, naszą matrycę treści, wiemy do kogo, jaki komunikat, w jakim formacie chcemy produkować, to właśnie agencja może nam pomóc przyspieszyć produkcję, czyli nie musimy tego robić sami. I rzeczywiście to może być bardzo skuteczna forma zwiększania naszej efektywności właśnie w obszarze produkcji, promocji, publikacji treści, też analizy skuteczności, dobierania odpowiedniej formy promocji i tak dalej. Więc zalety agencji są niewątpliwe. One odciążają nas bardzo z tego obszaru produkcyjnego, w którym często nie jesteśmy ekspertami. Często poprzez odpowiednie podpowiedzi co do formatów, czy pewną praktykę związaną z produkcją treści, mogą też bardzo przyspieszyć sam czas, że tak powiem, przekazywania tej wiedzy przez ekspertów. Na przykład jeżeli agencja ma na pokładzie ludzi z doświadczeniem dziennikarskim, to można się założyć, że te materiały, które oni stworzą, będą po prostu się lepiej czytały, czy lepiej oglądały. Tak samo przeformatowanie, reformatowanie. Agencje to doskonale potrafią zrobić, tylko my musimy przygotować treści, które nadają się do tego przeformatowania. Czyli na przykład ten webinar, który ma swoją strukturę, o której wam już wspomniałem. Jeśli chodzi o ryzyka, które mogą się pojawić i trzeba na to mieć tutaj baczenie, to klienci to często nazywają tak zwana płytkość treści, czyli taka produkcja treści, które nie są szczególnie, nie zagłębiają się w tematykę. To jest związane często z tym, że my nie dostarczamy agencji kontentowej odpowiedniego wsadu i ci copywriterzy, którzy tworzą te treści, no trochę próbują tak wymyślać, zrozumieć te materiały, które mają i tworzą treści bezpieczne. Znaczy nie chcą się zagłębiać, ponieważ nie mają tej wiedzy, więc tworzą treści na pewnym poziomie, nawet one są poprawne, tam nie ma nieprawdy, ale nie wchodzą w pewną głębię, w związku z tym nie są interesujące dla klientów, którzy mają trochę większe potrzeby informacyjne. Musimy dać takiej agencji też czas na to, żeby się nauczyli naszego biznesu. Dlatego ja zachęcam bardzo do tego, żeby nie zmieniać zbyt często agencji, tylko wymagać, żeby pracował z nami ten sam zespół, ci sami ludzie, ci sami copywriterzy, ponieważ oni po jakimś czasie po prostu będą lepiej znali naszą firmę, nasze produkty, nasze problemy. Wiele agencji kontentowych żyje w tej chwili z e-commerce'u. Czyli tworzą takie treści, które mają pozycjonować produkty, towary w sklepach internetowych. I ja niestety to często widzę, te nawyki B2C, takie właśnie e-commerce'owe, kiedy te treści tak naprawdę nie są szczególnie jakościowe, one mają po prostu być po to, żeby po prostu jakiś produkt się lepiej pozycjonował. Zwróćcie na to uwagę. Lepiej, żeby nie było takiej treści na stronach B2B, niż gdyby miały być i miały być takie właśnie płytkie, ponieważ te treści też wpływają na postrzeganie naszej marki, więc jeżeli to będzie coś, co jest taką tak zwaną zapchadziurą, takim klasycznym materiałem pod pozycjonowanie, to nasi klienci nieszczególnie to docenią. Dajmy tym osobom też dostęp do ekspertów, to znaczy pozwólmy im się kontaktować z naszymi ekspertami, oczywiście jeżeli eksperci wyrażą na to zgodę. Im dłużej ta praca trwa, tym lepsze są efekty. Natomiast nie zwalnia nas outsourcing do agencji eventowej, kontentowej z myślenia o tym, jakich treści potrzebują nasi klienci, o co pytają, ze zbierania pytań klientów, z analizy ich potrzeb informacyjnych, z analizy procesu decyzyjnego. To są wszystko elementy, które powinniśmy zrobić samodzielnie, ewentualnie z pomocą agencji kontentowej, bo często agencje kontentowe mają też takie kompetencje właśnie planistyczne, ale nie zlecajcie tego wszystkiego do agencji, ponieważ po pierwsze pozbywacie się tych kompetencji, po drugie agencja zazwyczaj nie jest w stanie zrobić tego na odpowiednim poziomie tak zwanej głębi i te treści potem niestety wychodzą bardzo płytkie. Na koniec kilka takich dobrych praktyk, które myślę, że warto wdrożyć, żeby rzeczywiście ta efektywność tworzenia naszych treści się podniosła. Po pierwsze, starajcie się nie przeciążać ekspertów. To znaczy, jeżeli chcecie wyciągać ludziom wiedzę z głowy, to znajdźcie sposób, który jest najbardziej efektywny, najlepiej dobrany do sytuacji, kompetencji, umiejętności tego eksperta. No, jeżeli każecie komuś pisać długie artykuły, a ta osoba nigdy żadnego artykułu nie napisała, no to znajdzie każdą wymówkę, żeby tego nie zrobić. I to nie musi być prawdziwa wymówka, a my po prostu nie będziemy mieli materiału. Więc jeżeli widzicie, że ktoś jest introwertykiem, nie potrafi występować przed kamerą, to być może właśnie wywiad audio. A czasami rzeczywiście te osoby też dosyć dobrze piszą. Warto jest pogadać o tym, w jakim formacie te treści mogłyby najszybciej powstawać. Większość handlowców, którzy tworzą prezentacje, prezentują różne rzeczy, świetnie sprawdzą się w webinarach. I to jest materiał, który potem może być wielokrotnie wykorzystywany. Bardzo ważne, jeśli chodzi o zachęcanie ekspertów w ogóle do współpracy, jest też odpowiednie promowanie tych treści i promowanie samych ekspertów. Jeżeli taka osoba potem zobaczy, że my wielokrotnie, na przykład na LinkedInie, chwalimy tą osobę, pokazujemy ją jako eksperta, fachowca w jakiejś dziedzinie, naturalnie, że będzie większa skłonność do tego, żeby nam pomóc przy kolejnym materiale. I ostatni element, recycling, reformatowanie. Planuj reformatowanie. To znaczy myśl zawsze o tym, do jakich formatów chciałbyś jeszcze przerobić treść, którą tworzysz. Nawet w tych narzędziach, które my stosujemy, czyli właśnie matryca treści i kalendarz treści, w kalendarzu treści już mamy bardzo konkretne publikacje tam wyliczone, status pracy i tak dalej. Tam jest taka kolumna reformat do. Już na etapie planowania my wiemy, że będzie to webinar, który będzie zreformatowany na przykład do, powiedzmy, audio. Wtedy my wiemy, że w takim webinarze tematyka nie może wymagać pokazywania czegokolwiek, no bo jeżeli będzie to potem audio, no to z tego pokazywania nic nie wyjdzie. Jeżeli to jest dłuższa wypowiedź, dłuższa struktura typu właśnie webinar, jakieś dłuższe wideo, to ona musi mieć wyraźną strukturę. I tutaj podpowiadam, że właśnie warto jest projektować w ten sposób takie dłuższe wypowiedzi, tworząc takie wokół pewnych liczb, na przykład 5 sposobów na, 10 błędów, które warto unikać, 5 dobrych praktyk, no bo ponieważ później każdy z tych punktów, które opisujemy, wyznacza nam pewien taki element, który może być samodzielnym materiałem właśnie po reformatowaniu, na przykład fragmentem wideo. Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Omówiliśmy sobie planowanie, omówiliśmy sobie formaty, czyli dobór odpowiedniego formatu. Mówiliśmy o tym o researchu. Tutaj przedstawiłem moją metodę, która właśnie jest takim metodą ciągłego researchu. Dzięki temu te treści powstają czasami jednocześnie, ale powstaje ich więcej. Mówiliśmy o reformatowaniu, czy recyklingu. Mówiliśmy o tak zwanej produkcji skupionej, czyli takich dniach, kiedy my tylko tworzeniem treści się zajmujemy. Mówiliśmy też o współpracy z różnymi partnerami, ekspertami, naszymi partnerami biznesowymi. Mówiliśmy o wywiadach, o tym, że można te wywiady tworzyć niejako przy okazji różnych spotkań, konferencji, targów. I wreszcie omówiłem plusy i minusy, dobre praktyki współpracy z agencjami kontentowymi. Tak jak mówię, bo czuję się trochę wywołany do tablicy, ja jestem orędownikiem pracy z wyspecjalizowanymi agencjami kontentowymi, ale trzeba się do tego przygotować, żeby wyciągnąć z tego maksymalną korzyść. Mam nadzieję, że te dobre praktyki szybszego tworzenia treści były dla Was przydatne. Jeżeli macie jakieś uwagi, jakieś pomysły, to w opisie jest zawsze mój adres e-mail. Ja bardzo chętnie podyskutuję na temat tych treści. A jeżeli macie pomysły, które na tematy podcastu, to również będę bardzo wdzięczny, jeżeli podrzucicie mi to w wiadomości e-mail wysłanej na adres, który umieszczam w opisie tego odcinka. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie zostaw nam ocenę, gwiazdkę, komentarz w aplikacji podcastowej lub podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię do kolejnych odcinków podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosuniak.